W audycji Wczoraj, Dziś i na Wieki witają słuchaczy Ireneusz Kołacz, Tadeusz Żurek i Przemysław Merski. Na dzisiejszy wieczór przygotowaliśmy dla Państwa następną przypowieść Pana Jezusa, którą zapisał Ewangelista Mateusz w 20 rozdziale. Jest to przypowieść, czyli podobieństwo o robotnika w winnicy. W dzisiejszych warunkach taką winnicą może być większe gospodarstwo rolne czy zakład pracy, względnie przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników. Przykład, który zostawił nam Pan Jezus, mówi o robotnikach zatrudnionych przez pewnego gospodarza w winnicy. Wczesnym rankiem gospodarz winnicy wyszedł na rynek pobliskiego miasteczka, aby najmować ludzi do pracy i umówił się z tymi robotnikami na 1 denara dziennie. Domyślamy się, że musiało to być spore i dobrze zorganizowane gospodarstwo, potrzebujące rąk do pracy, skoro gospodarz ten wychodził aż 5 razy dobierać robotników do pracy w swojej winnicy. Jedni umówieni za denara dziennie rozpoczęli pracować zaraz rana, inni zatrudnieni po południu czy wieczorem, a nawet przed samym zakończeniem dnia pracy, mieli powiedziane, że otrzymają słuszną zapłatę za swoją pracę.
A kiedy przyszedł koniec dnia pracy, gospodarz kazał zawołać wszystkich robotników i dać im zapłatę. Powiedział też: rozpocznijcie wynagradzać robotników od końca. Podeszli więc najpierw ci, którzy pracowali najkrócej i otrzymali po denarze. Ale kiedy przyszła kolej odbioru zapłaty na tych, którzy rozpoczęli pracę z rana, to w porównaniu z tymi, co zaczęli pracę najpóźniej, oni spodziewali się, że najemca zapłaci im więcej. Lecz ci również otrzymali po denarze. Rozczarowani postępowaniem właściciela winnicy, szemrali przeciwko niemu, mówiąc: ci ostatni jedną tylko godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, chociaż my oddawaliśmy ci swój wysiłek przez cały dzień. Czy podobnych sytuacji nie zauważymy również w obecnych warunkach życia? Pewien uczeń, który napisał wypracowanie na kilka kartek po powrocie ze szkoły, pożalił się rodzicom, jak to bardzo niesłusznie potraktował go nauczyciel, dając mu taką samą ocenę, jaką drugiemu koledze, którego wypracowanie mieściło się na jednej stronie. Mądry ojciec zapytał więc swojego syna: dlaczego masz pretensje do nauczyciela, który ocenił twoją pracę na najwyższą notę? Widocznie praca twojego kolegi też zasługiwała na podobną ocenę, a przecież do ciebie nie należy wymierzanie sprawiedliwości, więc ciesz się, że twoja praca otrzymała najwyższą ocenę.
Ale zastanówmy się, co Pan Jezus chciał pokazać słuchającym tej przypowieści i jak zainteresowani wesołą nowiną w obecnym czasie końca wieku Ewangelii tą lekcję powinni zrozumieć. Powstaje również dodatkowe pytanie. Do jakiej grupy słuchaczy powinniśmy zaliczyć szemrających pracowników, jak również kto jest tym gospodarzem? Na podstawie przypowieści o robotnikach w winnicy byli to ci, którzy rozpoczęli pracę z rana. Ale kogo oni reprezentują, tego Pan Jezus nie wyjaśnił. Jeżeli byśmy przyjęli, że winnica reprezentuje Kościół wieku Ewangelii, a robotnicy członków, z których Kościół się składa, to musielibyśmy rozumieć, że pierwszymi najemnikami, czyli tymi szemrającymi, byli uczniowie Pana Jezusa. Na podstawie Nowego Testamentu rozumiemy jednak, że tak nie było. Również byłoby niedorzecznie mówić, że apostołowie Pana Jezusa mogliby narzekać przy otrzymaniu niebiańskiej nagrody. Nasz Pan, opisując Kościół Boży, wypowiedział słowa zapisane przez apostoła Jana w Księdze Objawienia w 21 rozdziale, a 14 wersecie, że mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. Te słowa naszego Pana, obrazujące Kościół, dają nam wystarczający dowód, że apostołowie Pana Jezusa są filarami Kościoła Bożego, inaczej mówiąc, czołowymi postaciami w Kościele Bożym, którego głową jest sam jednorodzony Syn Boży, Jezus Chrystus. I oni, chociażby tylko ze względu na ich wywyższenie, na pewno są bardzo wdzięczni Bogu. Dlatego ta druga możliwość jest również wykluczona.
Jeżeli będziemy próbowali zastosować tę przypowieść jako indywidualne doświadczenia naśladowców Pana Jezusa na przestrzeni ostatnich 2000 lat, to również znajdziemy się w kłopocie, ponieważ wszyscy, którzykolwiek by szemrali przeciwko sprawiedliwości Bożej, nie rozumiejąc Bożego postępowania, nie zasługują na otrzymanie nagrody wiecznego życia w niebie. Wszystkie tego rodzaju trudności musimy właściwie ukierunkować w naszych umysłach na podstawie całokształtu planu Bożego, który objaśnia nam Biblia, jeżeli chcemy prawidłowo zrozumieć sens i cel przypowieści naszego Pana. Możemy również być pewni, że wszyscy, którzy usłyszą głos z góry pochodzący, dobrze sługo dobry i wierny, na tym co małe byłeś wierny, wiele ci powierzą, wejdź do radości Pana swego. Wszyscy ci nie będą zaliczeni do klasy szemrających. Oni będą się bardzo radować i cieszyć otrzymaną nagrodą obecności w niebie.
Na podstawie chronologii biblijnej wiemy, że przez około 1600 lat naród izraelski czekał na pierwsze przyjście Mesjasza i błogosławieństwa, które to przyjście miało przynieść. Kiedy po chrzcie w rzece Jordan Pan Jezus rozpoczął swoją misję, głosząc o zbliżającym się Królestwie Niebieskim, dając narodowi izraelskiemu pierwszeństwo wejścia do niego, to właśnie to pierwszeństwo było nagrodą dla tego narodu za ich wierne dążenie do przestrzegania prawa Bożego przez całe życie oraz oczekiwanie na Zbawiciela. Ale kiedy Zbawiciel przyszedł i oferta Królestwa Niebieskiego została publicznie ogłoszona, którzy czuli się winni zaniedbania w wykonywaniu Bożych przykazań w przeszłości, słysząc tą wspaniałą ofertę pracy w winnicy pańskiej, z radością ją zaakceptowali. Ci nowi pracownicy, czyli pospolity lud izraelski oraz grzesznicy, zostali przyjęci przez Pana Jezusa, który dał im sposobność, aby się stali Jego uczniami, a przywilej uczniostwa posiada kosztowną nagrodę. Natomiast uczeni w piśmie i faryzeusze bardzo sceptycznie podchodzili do nauk Jezusa. Będąc wierni Bogu przez całe życie, spodziewali się, że pierwszeństwo powinno im być przyznane. Dlatego to właśnie oni okazali się tą klasą szemrających. Oni szemrali przeciwko Jezusowi, który przebywał między biednymi, prostymi i pokornymi, grzesznikami, między ludem pospolitym, a nawet jadał z nimi przy jednym stole.
Jako przykład przypomnijmy sobie inną przypowieść Pana Jezusa zapisaną w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale o marnotrawnym synu, która była powiedziana z myślą o faryzeuszach i nauczonych w piśmie, którzy nie żyli zgodnie z tym, co głosili i do czego byli powołani, a co było pokazane w starszym synu z tej przypowieści, który również szemrał przeciwko swojemu ojcu. Według jego oceny ojciec nie postąpił z nim sprawiedliwie w stosunku do młodszego syna, który mimo zmarnowania całej przydzielonej mu części ojcowskiego majątku otrzymał huczne przywitanie i został z powrotem dopuszczony do łaski u ojca. Łatwo jest jednak krytykować i wskazywać winowajców, lecz często samemu można wpaść w podobny konflikt z Bożym prawem, gdyż to, co na pozór jest proste, w efekcie okazuje się skomplikowane i na odwrót. Ewangelista Mateusz w 19 rozdziale, a 30 wersecie zapisał słowa naszego Pana Jezusa, który już wcześniej przewidział następstwa swoich nauk, kiedy powiedział, że wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.
I właśnie kiedy niektórzy z klasy marnotrawnego syna z ust Jezusa i apostołów usłyszeli tą wspaniałą wiadomość Bożej miłości i powrócili do domu ojcowskiego i byli traktowani łaskawie oraz dano im ten sam przywilej synostwa jak klasie pierworodnego syna, który zawsze był wierny swemu ojcu, w ten czas klasa ta poczuła się urażona. Rozpoczęło się szemranie i zaproszenie ojcowskie nie zostało przyjęte przez klasę synów pierworodnych, na ucztę przywitalną klasy marnotrawnej. Takim właśnie sposobem pierwsi nie skorzystali ze sposobności tych wielkich Bożych błogosławieństw, które otrzymała klasa tych ostatnich, którzy pracowali tylko jedną godzinę w pańskiej, czyli Bożej winnicy, ale którym wyniki pracy i pokorne zachowanie przyniosły błogosławione rezultaty. Następnie oferta Królestwa Niebieskiego dotarła do pogan i w ten czas nawet pomiędzy uczniami Jezusa byli tacy, którzy nie mogli zrozumieć i zaakceptować faktu, że poganie również mogą uczestniczyć w dziedzictwie do Królestwa Niebieskiego.
Przypomnijmy sobie wydarzenia zapisane w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział. Kiedy rodowici Żydzi stawiali zarzuty apostołowi Piotrowi, że przyszedł do pogan i jadł z nimi, a wiadomym było, że pobożny Żyd nie miał prawa jadać z poganinem. W ten czas Piotr opowiedział im dokładnie widzenie, które miał w czasie modlitwy do Boga oraz polecenie od Ducha względem trzech mężów z Cezarei, którzy również, tak jak i apostołowie, zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Jeżeli więc Bóg dał im ten sam dar, co i nam, którzy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa, to jakże ja mogłem przeszkodzić Bogu? Powiedział apostoł Piotr. A gdy to usłyszeli, uspokoili się i uwielbili Boga, mówiąc: tak więc i poganom dał Bóg upamiętanie ku żywotowi. My dzisiaj powinniśmy jeszcze więcej docenić ten wielki przywilej, który spotyka ludzi ze wszystkich narodów, gdyż Pan Bóg nie ma względu na osobę. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Radujmy się, widząc ludzi innych narodowości przychodzących do znajomości prawdy Bożej, którzy również, tak jak i my, pragną służyć Bogu w duchu i w prawdzie oraz wykonywać Jego polecenia.
Drodzy przyjaciele, Boże zaproszenie do życia wiecznego jest ogromnym darem. Dlatego powinniśmy cieszyć się, że jeszcze ciągle jest szansa skorzystania z tego daru. Tylko ci, którzy mają ducha pobożności, oceniają przywilej wspólnej pracy w winnicy pańskiej i sympatyzują ze wszystkimi tymi, których Bóg życzył sobie powołać do udziału w dziedzictwie Chrystusowym, tylko tacy mogą ubiegać się o przywilej życia wiecznego i oni otrzymają wiedzę i zrozumienie tej wielkiej tajemnicy Bożej, zakrytej od wieków i od pokoleń, a objawionej świętym Jego. Wiele dobrych ludzi w okresie średniowiecza nie słyszało prawdziwej wesołej nowiny o Bogu, o Chrystusie, o zmartwychwstaniu i o cudownym Bożym planie zbawienia wszystkich ludzi, gdyż te prawdy były zakrywane i zniekształcane, a w końcu palone. Zniekształcano Boży charakter, z Boga miłości robiono Boga okrucieństwa, a ci, którzy szukali prawdy, straszeni byli piekłem, wiecznymi torturami czy męczeńską śmiercią. Wielu myślących
dobrej nocy.